Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów. W niedzielę wybieraliśmy łącznie 890 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, mówi szef PKW Stefan Jaworski.
W wyborach wzięło udział, czyli oddało ważne karty do głosowania, 6 419 036 wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła 39,97%. Głosów ważnych oddano 6 339 491. To jest 98,76% ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 79 545. To jest 1,24% ogólnej liczby głosów oddanych.
PKW podała także wyniki wyborów w miastach wojewódzkich. W Warszawie zwyciężyła Hanna Gronkiewicz-Walc z Platformy Obywatelskiej, która uzyskała 58,64% głosów i to ona po raz trzeci będzie rządzić stolicą. W Krakowie na fotelu prezydenta pozostanie Jacek Majchrowski, który zdobył 58,77%. W Gdańsku zwyciężył Paweł Adamowicz z PO z wynikiem 61,25% głosów. Różnica między głosami oddanymi na kandydatów PO i PiS-u była nieznaczna. To dobra zapowiedź na przyszłość, mówił w niedzielę prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Były premier podkreślił, że PiS-owi w miastach było zawsze trudno, a obecnie partia osiąga w nich 40-procentowe poparcie.
Musimy ciężko pracować, bo ta praca przynosi efekty. Naprawdę przynosi bardzo dobre efekty. Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że tego rodzaju wyniki są całkowicie poza naszym zasięgiem. A dzisiaj są już rzeczywistością i mam nadzieję, że ten proces wzmacniania się Prawa i Sprawiedliwości będzie trwał. Przypominam, zwyciężyliśmy wśród młodych, to jest też bardzo dobra zapowiedź na przyszłość i tą bliższą, i tą dalszą. Uzyskaliśmy dobre wyniki, czy nawet bardzo dobre wyniki w dużych miastach i to może oznaczać, musi oznaczać, że w Polsce zbliża się ta zmiana, dobra zmiana, zmiana, której Polska tak bardzo potrzebuje.
Drugą turę wyborów w Poznaniu wygrał Jacek Jaśkowiak z PO. Pokonał on Ryszarda Grobelnego, urzędującego od 1998 roku. Prezydentem Słupska będzie dotychczas poseł Robert Biedroń, homoseksualista i aktywista LGBT. Po ogłoszeniu wyników wyborów Państwowa Komisja Wyborcza kończy pracę w obecnym składzie. Ma to związek z zamieszaniem przy liczeniu głosów w pierwszej turze wyborów. Z obecnego składu PKW pozostanie tylko jeden sędzia, Wiesław Kozielewicz. W ubiegłym tygodniu zastąpił on odchodzącego na emeryturę Stanisława Kosmala. Donald Tusk został oficjalnie nowym szefem Rady Europejskiej. Europa potrzebuje sukcesu w obecnych trudnych czasach, powiedział były premier Polski, przejmując w Brukseli obowiązki szefa Rady. Mówił, że Unia Europejska potrzebuje determinacji, by przezwyciężyć kryzys gospodarczy. Naszą odpowiedzialnością jest to, by zakończyć budowę prawdziwej Unii Gospodarczej i Walutowej, zaznaczył. Donald Tusk przyznał też, że nowa funkcja to dla niego wielkie wyzwanie. Podziękował swemu poprzednikowi Hermanowi Van Rompuyowi, podkreślając, że podziwiał sposób, w jakim kierował Radą Europejską. Z kolei Van Rompuy podkreślił, że przewodnictwo w Radzie Europejskiej obejmuje człowiek z kraju, który 25 lat temu było oddzielone od Unii Europejskiej żelazną kurtyną. Poseł Witold Waszczykowski, były wiceszef polskiej dyplomacji, mówi, że Polacy oczekują, że Unia Europejska zajmie się problemem bezpieczeństwa naszego regionu. Dziś jest ono zagrożone poprzez rosyjską agresję na Ukrainie, a ta kwestia została zmarginalizowana przez Donalda Tuska.
Tam wspomniał o sąsiadach, wspomniał o nieprzyjaciołach, których Unia posiada, natomiast skoncentrował się właśnie na agendzie, która jest dobra dla dużych krajów europejskich, szczególnie dla Niemiec. Tam też to jego pierwsze wystąpienie może budzić trochę rozczarowanie, iż nie dostrzegł tych spraw, które z punktu widzenia polskiego są najbliższe.
Do zadań Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej należeć będzie przewodniczenie w ciągu roku kilku szczytom Unii Europejskiej i strefy euro. Ponadto ma reprezentować Unię na zewnątrz. Marcin Przydacz, prezes Fundacji Dyplomacja i Polityka, podkreśla, że szersze kompetencje ma szef Komisji Europejskiej. Wynika to z unijnych traktatów.
Jean-Claude Juncker ma
swoje wyraźnie zaznaczone kompetencje jako przewodniczącego komisji, które są dużo szersze niż kompetencje przewodniczącego w tym momencie już Tuska. Przewodniczący Tusk w większości ma kompetencje miękkie, tak bym to nazwał, czyli raczej próba uzgadniania stanowisk, próba wypracowania odpowiedniego stanowiska, takiego, które będzie do zaakceptowania przez większość państw.
Pierwsze posiedzenie Rady Europejskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska zaplanowano na 18 grudnia. Do wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego został tylko miesiąc. Resort zdrowia uruchomił serwis internetowy poświęcony właśnie pakietowi onkologicznemu. Pacjenci znajdą tam informacje m.in. o funkcjonowaniu szybkiej ścieżki onkologicznej, a od stycznia wykaz placówek, gdzie można je zrealizować. Część lekarzy apeluje o spotkanie z premier Ewą Kopacz w sprawie założeń pakietu. Tymczasem prezes Rady Ministrów nadal milczy. Lekarze uzasadniają, iż w przyjętym kształcie organizacyjnym pakiet nie ma szans na powodzenie. Brak źródeł finansowania, trudności ze szkoleniami, zbyt mała liczba specjalistów, większa biurokracja to główne zarzuty kierowane pod adresem pakietu onkologicznego, mówi dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Jesteśmy głęboko zaniepokojeni możliwością olbrzymiego chaosu grożącego naszym pacjentom. Stąd wystosowaliśmy prośbę do pani premier dr Ewy Kopacz, by zechciała się spotkać z reprezentantami świata lekarskiego i stowarzyszeń pacjentów, aby głęboko zastanowić się nad tym, jakie efekty może przynieść wprowadzenie pakietu onkologicznego. Niestety nie otrzymaliśmy na naszą prośbę żadnej odpowiedzi pani premier, ale my nie ustaniemy w staraniach.
Prezes zaznaczył, że pakiet onkologiczny nie stał się problemem zdrowia naszych obywateli, a jedynie tak zwanym problemem politycznym. To niedopuszczalne. Polacy domagają się od władzy Rzeczypospolitej Polskiej godnego upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Ponad 5 tysięcy osób podpisało się pod petycją do prezydenta, premiera i marszałka Sejmu o podjęcie natychmiastowych działań w tym celu. Osoby podpisujące dokument domagają się dokończenia prac ekshumacyjnych w kwaterze EU Wojskowego Cmentarza na Powązkach, ustalenia tożsamości wydobytych szczątków poprzez przeprowadzenie badań DNA oraz budowy Panteonu Narodowego, gdzie z honorami zostaną pochowani bohaterowie. Mówi Magdalena Korzekwa, menadżer Citizen Go w Polsce.
Taką petycję można podpisać na stronie citizengo.org. W tej chwili przez zaledwie kilka godzin podpisało się już ponad 5 tysięcy osób. Firmujemy tę akcję. Nie spoczniemy, dopóki ostatni żołnierz wyklęty nie zostanie wyjęty z dołów śmierci. Łączka musi być przebadana do końca. Jest to pewną porażką, że tyle lat po odzyskaniu naszej niepodległości w 1989 roku nie odnaleźliśmy wszystkich szczątków. Ci żołnierze, których określamy mianem wyklętych, do tej pory nie doczekali się należytych pochówków i należytej czci. Chcemy to zmienić.
Petycja jest też wyrazem poparcia dla profesora Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN-u do spraw poszukiwania miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego. Deklarację można podpisać na stronie www.citizengo.org.pl. W olsztyńskim sądzie okręgowym rozpoczął się proces przeciwko niemieckiemu portalowi Focus D, który kilkukrotnie użył sformułowania polski obóz zagłady. Pozew do sądu o naruszenie dóbr osobistych złożyła Janina Luberda-Zapaśnik, która przeżyła niemiecki obóz koncentracyjny. Domaga się ona przeprosin i zakazu posługiwania się kłamliwym określeniem polski obóz zagłady, określając w ten sposób niemieckie obozy koncentracyjne i niemieckie obozy zagłady zlokalizowane w okresie II wojny światowej na terenie okupowanej Polski. Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniom podkreśla, że każdy taki przypadek musimy piętnować.
To nie ma przypadku. Nasza opinia Reduty jest taka, że to jest celowe działanie. To chodzi o to, żeby przerzucić na Polaków niemieckie winy w oczach świata. I po prostu musimy się temu z całą stanowczością przeciwstawiać, bo może być za późno, za parę lat, a rząd polski nic nie robi w tej materii. Zwłaszcza teraz jest zmiana na stanowisku MSZ-u, ministra spraw zagranicznych. No, nie widać z tamtej strony żadnych nowych ruchów. Wszystko idzie dalej starą rutyną, a to naprawdę trzeba rządowej, systematycznej polityki walczącej z tymi zniesławieniami.
Olsztyński sąd dał czas obydwu stronom do 24 grudnia na polubowne załatwienie sprawy. Jeżeli nie rozwiążą sprawy w ten sposób, to następny termin rozprawy będzie wyznaczony na przyszły rok. Ojciec Święty Franciszek apeluje do islamskich przywódców, a także duchownych, by potępili terroryzm muzułmańskich fundamentalistów. Papież zakończył w niedzielę swoją podróż apostolską do Turcji. Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu, którym wracał do Rzymu, powiedział, że chciałby pojechać do Iraku, a także spotkać się z patriarchą moskiewskim Cyrylem.
Zaraz wylądujemy w Moskwie. Powiedziałem patriarsze Kirillowi, że dam mu znać. On także się zgadza. Istnieje pragnienie spotkania. Powiedziałem, że mogę przybyć w każdej chwili. Wystarczy telefon i się zjawię. On ma to samo pragnienie. Jednak istnieje problem wojny i związane z nim trudności. Także podróż oraz spotkanie z Ojcem Świętym musi poczekać. Jednak obaj bardzo chcemy się spotkać i będziemy ku temu dążyć.
Papież mówił też, że nie można utożsamiać islamu z terroryzmem. W niedzielę papież zakończył trzydniową pielgrzymkę do Turcji. Ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, mówi, że istotą tej papieskiej podróży jest ekumenizm. Pielgrzymka obudziła nadzieję, że Kościół może być zjednoczony.
Wschodu i Zachodu szuka tej jedności od czasów Soboru Watykańskiego II. Te kolejne spotkania papieża Pawła VI z Athenagorasem, Jana Pawła II, papieża Benedykta, który też był w Turcji, był w Konstantynopolu, i dzisiaj papieża Franciszka wpisują się w ten wielki dialog ekumeniczny. Ojciec Święty Franciszek prosił też patriarchę Bartłomieja o błogosławieństwo dla siebie. To jest też taki wyraz wielkiej pokory Ojca Świętego, który prosi o błogosławieństwo.
Ojciec Święty Franciszek jest czwartym biskupem Rzymu czasów współczesnych, który udał się z wizytą apostolską do Turcji. Pielgrzymkę transmitowały Radio Maryja i Telewizja Trwam. Spadające ceny ropy na światowych rynkach najpewniej przyczynią się do obniżki cen rosyjskiego gazu. PGNiG prowadzi negocjacje cenowe z Gazpromem. Od Rosjan w ramach kontraktu jamalskiego sprowadzamy około 2/3 błękitnego paliwa, jakie zużywamy. Dr Bogusław Marzec, były prezes PGNiG-u, zwraca uwagę, że w kontrakt jamalski jest wpisana na stałe relacja ceny ropy naftowej do gazu ziemnego.
Jeżeli ropa naftowa idzie w dół, to po jakimś czasie gaz idzie w dół, dlatego że tam jest taki interwał czasowy. To jest średnia tam, o ile pamiętam, z 9 miesięcy tej ceny ropy naftowej, więc można założyć, że między 80 a 90% spadku ceny ropy naftowej przełoży się na spadek cen gazu.
Kontrakt jamalski obejmuje dostawy gazu do 2022 roku włącznie, w ilości do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. PGNiG jest jednym z największych odbiorców gazu dostarczanego przez Gazprom do Unii Europejskiej, jednak od wielu lat płaci Rosjanom więcej niż inne firmy z Europy Zachodniej. Niedzielne wybory w Mołdawii charakteryzowały się dużą różnorodnością polityczną i zostały przeprowadzone właściwie, poza wymagającym wyjaśnienia przypadkiem wyrejestrowania jednej z partii, podała w oświadczeniu OBWE. Po przeliczeniu 90,6% głosów, trzy proeuropejskie partie uzyskały 44,6% głosów, partie prorosyjskie 39,3% głosów. Najwięcej głosów, 21,4%, zdobyła opowiadająca się za zacieśnianiem więzi z Rosją Partia Socjalistów Republiki Mołdawii. Drugie miejsce uzyskała liberalno-demokratyczna partia Wlada Filata. Zamieszkała przez niespełna 4 miliony osób Mołdawia rozdarta jest między wyborem kontynuacji dotychczasowego proeuropejskiego kursu i zacieśnieniem związków z Moskwą. Według badań opinii społecznej 40% Mołdawian opowiada się za integracją z Unią Europejską i niemal tyle samo popiera dołączenie się kraju do Unii Celnej. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.